Na naszej antenie teraz Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, na YouTubie kanał Kożuszek zza szafy, ale też Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Trochę porozmawiamy sobie o polskiej prawicy również, stąd ten mój złośliwy początek, trochę kąśliwy pewnie wobec niektórych, ale i są i psy. No i
tak, to jest witają komplet. Psy państwa serdecznie, skutecznie sabotujące od wielu lat moją karierę w mediach.
Gdyby tylko nie te psy. No dobrze, zacznijmy może od tematów poważnych, zanim będzie polska prawica. Donald Trump mówi o porozumieniu z Iranem, że już jest tuż, nie po raz pierwszy tak mówi, ale chyba po raz pierwszy Marco Rubio powiedział, że pewien etap, a może w ogóle cała operacja Epicka Furia dobiegła końca. Jak wygląda aktualnie polityka administracji Białego Domu wokół Zatoki Perskiej? Czy faktycznie widać jakąś wizję zakończenia, a może wycofania się rakiem Ameryki z tej operacji?
Nie, myślę, że wycofywania się rakiem nie będziemy mieli. W ogóle problem z interpretacją takich podstawowych faktów jest też polega na tym, że co zarzuca się słusznie Donaldowi Trumpowi, że komunikacja wojenna, która powinna się jednak różnić od komunikacji takiej bieżącej, gdy się, że tak powiem, pod pojedynczymi wpisami zaoruje, czy orze jakiegoś lewaka, prawda, i powinna wyglądać trochę inaczej, także chyba komunikacja z sojusznikami. Więc mieliśmy już wiele sytuacji, w których ogłaszano zwycięstwo w tej wojnie, takie jednoznaczne, albo ogłaszano, że bardzo blisko jest porozumienie i że Iran już nie ma żadnych argumentów i tak dalej. Teraz wydaje się, że słychać to też po stronie irańskiej, że tych argumentów chyba po stronie irańskiej wcale nie ma tak dużo. Przede wszystkim tą taką pytaniem, które jest bardzo ważne w tym kontekście, jest to, na ile Iran jest w stanie wytrzymać, na ile długo jest w stanie wytrzymać blokadę amerykańską, tą blokadę cieśniny Ormuz, bo to jest kwestia wytrzymałości tego systemu, który odwierty, wiadomo, ropy, ja nie jestem specjalistą od tego, ale on to nie są rzeczy, które można zakręcić jak krany i ona sobie tam będzie czekać, one dalej trwają. No i jest pytanie, na ile Iran, ten system cały wydobycia ropy przede wszystkim, będzie w stanie wytrzymać tę blokadę, bo po prostu te magazyny się przepełniają i tak dalej. No więc wydaje mi się, że ciekawa też jest bardzo wypowiedź Donalda. Moim zdaniem ta wypowiedź Rubio została trochę przekręcona. On powiedział, że
bo w Polsce zaczęto mówić, że Stany zakończyły epicką furię i wchodzą w nową, już nieagresywną fazę tej kampanii, gdzie tam pokój jest w nazwie. No dobrze, ale to jak rozumiem, myśmy źle sobie przetłumaczyli Marka Rubio, co właściwie powiedział sekretarz stanu.
To jest wszystko kwestia tego, na ile dużą miarę przywiązujemy do słów, bo są pewne napięcia strukturalne, które są moim zdaniem nieprzekraczalne w tej wojnie i administracja czasem ma takie wrażenie, że za pomocą odpowiednich słów jest w stanie te napięcia przekroczyć. Tak? To jest taka kwadratura koła. Jest na przykład, jest zablokowana cieśnina Ormuz, no i mówi się, że USA musiałyby albo dokonać inwazji lądowej, żeby zabezpieczyć te miejsca, z których może jeszcze Iran razić statki przepływające przez cieśninę, albo dokonać takiej bardzo zaawansowanej operacji konwojowej, która wiadomo wiąże się z wieloma ryzykami. No to Donald Trump wymyślił operację Freedom, czy Donald Trump, czy ludzie z jego administracji, czyli że Stany Zjednoczone nie będą konwojować tych statków, ale będą w jakiś sposób je prowadzić, prawda, za pomocą danych satelitarnych, za pomocą zabezpieczenia powietrznego, znaczy takiego przed atakami z powietrza. No i to jakby to do końca nie zadziałało. No to jakby równanie się od tego, że wymyślono nowy sposób, żeby to nie była, żeby to nie był konwój, a jednocześnie, żeby to był trochę konwój, same słowa tutaj nie ten. Tak samo jest z tym być może życzeniem, że zakończyliśmy pewien etap. To życzenie było też widoczne w tym, jak po tym właśnie, jak zaczęła się ta operacja Freedom, czy jak tak ona się nazywała, tego właśnie nie konwojowania, ale przeprowadzania głównie tych statków, które utkwiły po stronie tej irańskiej, czy po stronie tej od strony Zatoki, w Zatoce Perskiej, o tak, utknęły, prawda, czyli wyprowadzić je stamtąd, bo to też jest następny problem, tych statków jest sporo. I po tym, jak były te ataki i na tankowce, i próby ataków na okręty wojenne amerykańskie, Biały Dom stwierdził, że to nie zmienia, czy to nie przekracza progu tego, żeby to było naruszenie zawieszenia broni. O tak. Więc widać było, że Białemu Domowi zależy na tym, żeby dalej prowadzić te rozmowy. Dzisiaj pojawiało, czy wczoraj już od wieczora, pojawiają się takie informacje, że Biały Dom jest przekonany, że jest coraz bliżej do wznowienia tych rozmów, prawda? Natomiast no znowu, pewne napięcia strukturalne są w pewnym sensie nieprzekraczalne. To jest kwestia oceny tego, na ile, jak daleko posunięta jest ta presja, na ile reżim odczuwa tę presję. No ale pamiętajmy, że tutaj jest jeszcze dodatkowy problem, który polega na tym, z kim Amerykanie rozmawiają. No już podczas tych negocjacji w Islamabadzie to było widoczne, że niekoniecznie ci, którzy są tam wysłani, mają pełne prerogatywy do tego, żeby zobowiązać całość tego, wydaje się w tej chwili, dosyć sfragmentaryzowanego systemu władzy w Teheranie i generalnie w Iranie, żeby przymusić do jakichś ustępstw, prawda? Także sprawa się toczy, ale kończąc to na nieco takiej bardziej optymistycznie, bo moim zdaniem z polskiej perspektywy tak, my trochę przeżywamy też na zasadach takich, na takich fazowych histerii w związku z tą wojną. No, udziela się nawet to tym, którzy w jakiś sposób kibicują Ameryce w tej wojnie, bo ja do tej grupy się sam zaliczam, bo uważam, że niezależnie od tego...
Ale czy trudno nie jest tak, patrząc na działanie Stanów dookoła Cieśniny Ormuz, że jednak nie była to odpowiednio rozplanowana i przemyślana inwazja, że ta ekipa okazała się nieprzewidująca w skutkach swoich działań?
Także no, to jest bardzo pytanie takie nakierowujące, bym powiedział, tak? No bo to jest pytanie.
To jest nawet jak, z tezą, można powiedzieć.
Jaka ekipa byłaby w stanie się przygotować na wojnę tej skali? Myślę, że zasadne jest mówienie, że w pewnym sensie przeceniono to, co się nazywa dekapitacją, prawda? Czyli usunięcie Ajatollaha Chomejniego i że to sprawi jakieś napięcia wewnętrzne, wywoła protesty. Donald Trump mówił zresztą o tych protestach w tym swoim pierwszej przemowie. Natomiast dla mnie jest ważniejsze niż to, czy przewidziano wszystko, bo wydaje mi się, że oczywiste jest to, że Ormus może wejść do gry i to jest ten jeden, ta jeden get out of jail free card, prawda? Czy ta karta przetargowa Iranu i na pewno brano w ogóle Ormus w takiej szerszej geostrategicznej kalkulacji tej wojny. To znaczy, że wydaje mi się, że oprócz tej broni nuklearnej, którą oczywiście, o której Amerykanie myślą, niedopuszczalne jest w długofalowej, według z amerykańskiej perspektywy, w długofalowej perspektywie, żeby przy na przykład rosnących napięciach z Chinami to jakiś tam pośredni, ale jednak sojusznik Chin miał do dyspozycji takie narzędzie, to znaczy możliwość blokady tej cieśniny. I ostateczną kryterium oceny tej wojny, moim zdaniem, będzie to, czy Ameryka wyjdzie z niej z lepszymi narzędziami do zarządzania takim ewentualnym kryzysem. Może nie zmianą reżimu w Iranie, ale sytuacją, w której tak jednostronne zamknięcie tej cieśniny Ormus będzie niemożliwe, bo na przykład państwa regionu dojdą do wniosku, że należy uzależnienie od cieśniny Ormus i Zatoki Perskiej w kontekście transportu węglowodorów w jakiś sposób zdywersyfikować. I takie dyskusje już się w tej chwili pojawiają. No więc, to moim zdaniem obraz jest dosyć złożony, gdyż wojna jest złożona. No ja wiem, że takie te twierdzenia, że tam Izrael namówił Trumpa, a Trump w ogóle nie... Trump zresztą sam mówił wielokrotnie o tym, że z Iranem trzeba coś zrobić, zanim jeszcze w ogóle był prezydentem, więc to jest takie jego w pewnym sensie oczko w głowie, nieprzypadkowo zawieszenie czy odejście od JCPOA, czyli tej umowy wynegocjowanej za czasów Obamy, też było jednym z rzeczy, którą... takich no, osiągnięć czy decyzji dotyczących polityki zagranicznej, która była najbardziej Trumpowa w tej pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Tak? Więc no, ja mam pewną, ja jakby taki pogląd jestem w stanie przedstawić, że wydaje mi się, niezależnie od tego, czy uważamy, że tej wojny można było uniknąć i wydaje mi się, że tutaj argumenty są przekonujące, to znaczy niektórzy uważają, że Iran wcale nie dążyłby. Ludzie, których ja szanuję, tak twierdzą, na przykład Kacper Gita, z którym prowadzę wspólny podcast, że Iran nie byłby to siłą destabilizującą w kluczowym punkcie naszego globu i po prostu prowadziłby może tam te działania proxy, ale je dałoby się jakoś opanować, a ta wojna jest zbyt kosztowna i przynosi zbyt mało zysków. Natomiast niezależnie jak w tej wyjściowej, prawda, bo to jest też trochę taka historia alternatywna, której już nigdy nie poznamy. Natomiast jasne jest to, że z polskiego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żeby Ameryka poradziła sobie jak najlepiej w tej wojnie. To znaczy, żeby ją, tak już mówiąc brutalnie, żeby ją dokończyła do jakiegoś stanu akceptowalnego. Bo tak zwane...
A dokończy, jak pan redaktor śledzi na bieżąco wypowiedzi tej administracji samego Trumpa, ale też Marco Rubio, innych wysokich urzędników, analityków, to co właściwie teraz oznacza zakończenie tej wojny dla Stanów? Czy nie jest tak, że Donald Trump, jego administracja weszła na ten Bliski Wschód, weszła do Zatoki Perskiej, zrobiła kipisz i wycofuje się, zostając większy bałagan niż tam był przed tą operacją?
Nie, no to też są takie, no, co znaczy większy bałagan, no w pewnym sensie to dobrze, to... Wydaje mi się, że moglibyśmy o tym mówić też w Polsce.
Skłóceni takie... sojusznicy, skłócone państwa Zatoki, obniżona wiarygodność dla Stanów Zjednoczonych i tak dalej.
Na jakiej podstawie my mówimy, czy z państwa Zatoki, można ktoś realistycznie powiedzieć, są bliżej teraz Stanów Zjednoczonych, czy są bliżej jakiegoś układu balansowania pomiędzy Chinami, Iranem w jakimś sensie i Waszyngtonem. No, wydaje mi się, że zdecydowanie, że ten pierwszy scenariusz tutaj prawdopodobny, prawda?
Czyli?
No, że Stany, że państwa Zatoki są zdecydowanie, widzą, że model, w którym powstrzymywania Iranu, takiego w jakiś sposób takiej zimnej kohabitacji, jest dla nich bardzo niebezpieczny. I zresztą co te żądania czy prośby o to, żeby wojnę dokończyć, żeby nie wyjść w takiej fazie przejściowej, płyną właśnie też z państw Zatoki do Stanów Zjednoczonych. Tak, no zdecydowanie, no to są moim zdaniem te przekłamania, które są obecne w polskiej debacie.
Dobrze, rozpocząłem trochę kpiącym komentarzem z Rosji, z Władimira Putina, który wtopił w Ukrainę w roku 14, a jeszcze bardziej w 22, trzydniową operacją specjalną, jak to Skabiejewa razem z resztą propagandystów zachwalały Sołowiowem również 3 dni i Ukraina jest posprzątana. Trwa to dłużej niż wielka wojna ojczyźniana i końca nie widać, a raczej w tej chwili wydaje się, że to Rosja jest stroną, która się musi bronić niż atakować. Zatoka Perska, Iran nie jest, no, może nie tej skali oczywiście, ale czymś na kształt trzydniowej operacji specjalnej Putina dla Donalda Trumpa, dla tej administracji.
Którego dnia rozpoczęła się operacja Epic Fury? Panie redaktorze.
Oczywiście, panie redaktorze, możemy sobie liczyć, tak, dni, że w tej chwili mamy, nie, ale, wiem, 65, 70. Jasne, skala jest inna, ale też Stany to nie Rosja. Rosja to upadające mocarstwo, pełne korupcji, oligarchii, biedy. Tą korupcję nawet w wojsku widzieliśmy, jak Ukraińcy zajmowali te eszelony rosyjskie, gdzie są były rozkradzione radiostacje nawet z BWP-ów czy z czołgów, bo dowódcy je sprzedawali na lewo, a Stany miały być czymś innym, więc chyba też nie chce pan redaktor porównywać Rosji Putina do aktualnej sytuacji Stanów Zjednoczonych.
No nie, ale pan zaczął mnie pytać o to porównanie, więc porównywanie 5-letniej wojny, w której Rosja stosowała, przecież teraz chyba już nawet nie ma sił na to, te mięsne szturmy, nie licząc się ze stratami w ludziach, w których, no według przynajmniej tych opartych na ukraińskich danych, które być może są nieco podkoloryzowane, ale nawet miesięcznie ponad 30 tysięcy strat ponosi Rosja, z sytuacją, w której w dziesiątkach rannych liczymy amerykańskich w tej operacji, nie ma operacji lądowej, mamy ile 2 miesiące z hakiem trwania tej operacji, wyeliminowano wierchuszkę reżimu, wyeliminowano zdolności produkcyjne do rażenia długofalowego. Nie wszystkie oczywiście, natomiast ja mam wrażenie, że to w ogóle to jest taka gra, że Iran wygrywa, gdyż na 200 tam dronów i rakiet balistycznych, które wyślą na przykład ten, 3 się przedostaną. No tak, no to jest rzeczywiście możliwe. Tę zdolność rażenia Iran zachował. Natomiast jak ja czytam w polskim internecie, że Iran kontroluje cieśninę Ormus. No nie, Iran kontroluje na takiej samej zasadzie, jak terrorysta, który wejdzie z pistoletem do banku, terroryzuje bank. Natomiast to nie znaczy, że on kontroluje ją w sensie strategicznym. To znaczy nie może komuś pozwolić przepłynąć, gdyż Stany Zjednoczone w tym samym sensie tak samo ją kontrolują. No więc ten jakby... To jest problem z Ameryką, prawda? Generalnie. To znaczy, że my uważamy z jednej, i to często jest grzech tych, którzy są oficjalnie amerykosceptyczni, czy sceptyczni relacji transatlantyckich. To znaczy, że Ameryka, jeżeli nie jest idealna, jeżeli wszystko jej nie wychodzi od razu, to znaczy, że można dokonywać ekwiwalencji z reżimem, który jest naprawdę niekompetentny i któremu się nie udaje osiągnąć takiego celu, jaki chciał osiągnąć. No, to jakby, przepraszam, ale taka jest prawda, ta operacja, oczywiście można, teraz tak, bo jasność, można krytykować Trumpa za zlekceważenie skali wyzwań, jakie będą czekały na Amerykę w Iranie. Jednocześnie, gdyby z Iranem nic nie zrobiono, być może, to jest jedna z tych historii alternatywnych, których nigdy nie poznamy, za 10 lat mądrzy by krytykowali i nie mówiliby, że teraz Trump jest jak Putin, bo chciał przeprowadzić specjalną operację militarną, ale że Trump jest jak Chamberlain, bo po prostu myślał, że Iran można obłaskawić, a to był ten kluczowy element, czy jeden z kluczowych elementów, który w długofalowej rywalizacji z Chinami okazał się, że pozbawił po prostu Stany Zjednoczone kluczowego miejsca. Prawda?
A to zanim, bo chciałbym jeszcze mieć chwilę, żeby o wewnętrznej polityce amerykańskiej i też tych polskich wątkach i odpryskach porozmawiać, to chciałem skonkludować tą część militarno-polityczną w Zatoce Perskiej. Co pana zdaniem oznaczają te wszystkie zapowiedzi końca etapu, zmiany tej sytuacji, porozumienia z Iranem? Faktycznie jest tak, że ta administracja wysyła takie najpoważniejsze od tych 60 kilku, chyba 7 już nie liczę, dni od początku tej operacji Epicka Furia, tej uderzenia na Iran po raz pierwszy, daje sygnały tak silne, że to się zakończy jakimś kompromisem i że będzie można uznać, że Donald Trump zakończył tą operację jakimś sukcesem.
No znowu nie zgodzę się z tezą postawioną w pytaniu. Nie wiem, czy to są najsilniejsze sygnały. Pamiętajmy, że jak wyszła ta irańska propozycja z Islamabadu, ona została ujawniona w mediach i tam były zapisy, które były no wręcz, można powiedzieć, upokarzające. Natomiast słyszeliśmy ze strony administracji Trumpa, że to jest jakaś tam podstawa do dalszych rozmów. To znaczy, więc wydaje mi się, że to był podobnej rangi sygnał do tego, że Stany... Ja myślę, że to w ogóle jest cecha Trumpa, tak, która jest dosyć oczywista, ale jakoś tak umyka. To znaczy, może umyka dlatego, że w tych takich bieżących interpretacjach, niezależnie czy ktoś jest zwolennikiem Ameryki w tej rozgrywce, czy chce właśnie pokazać, że Ameryka się kończy, jak śpiewał Kazik Staszewski w 97 roku, też się sypie, a Bill Clinton palił trawę, to że te pojedyncze
wypowiedzi... Ale się nie zaciągał.
To te pojedyncze wypowiedzi doskonale mogą posłużyć do tego, żeby zbudować jakąś szerszą interpretację. Tak? A tak naprawdę to, co widać, no pamiętajmy, Madman Theory, którą stosował szczególnie wobec negocjacji wyjścia z Iranu Nixona, opierała się na tym, że Nixon chciał, żeby Wietnamczycy mieli przekonanie, że on jest gotowy z nimi podpisać umowę, ale jednocześnie jest szalonym antykomunistą, który jest gotowy zbombardować ich i właściwie to było tak zwane wycofanie poprzez eskalację, prawda? Które zresztą też jest w rosyjskiej doktrynie wojennej. Trump, ciekawa wypowiedź, na którą nikt nie zwrócił uwagę, Trump też powiedział, że on jest gotowy prowadzić dalej te działania, nawet jeżeli ropa sięgnie $200. Umówmy się, teraz codziennie mamy doniesienia, czy lekko jest ponad $100, czasem więcej niż lekko ponad $100, czy czasem w momentach, kiedy jest odprężenie i ludzie są przekonani, że sprawę uda się jakoś załatwić, czy rynki są przekonane, ta ropa spada poniżej tych $100 za baryłki. Czyli innymi słowy, on też chce sygnalizować, żeby Irańczykom się nie wydawało, że my jesteśmy na ostatnich nogach, bo wybory śródterminowe, bo nasza gospodarka i wy jesteście w stanie więcej wytrzymać niż my jesteśmy w stanie wytrzymać. Tak? No i pytanie, czy ten komunikat świadczy o tym, że ta wojna będzie jeszcze trwała długo, czy ta blokada będzie trwała jeszcze długo, czy świadczy, czy to jest element komunikacji strategicznej także z rywalem. Tak więc ja bym tak bardzo do pojedynczych wypowiedzi nie przywiązywał uwagi i nie wykluczał też tego, że może nastąpić jakaś eskalacja w pewnym momencie, o czym mówią nawet sami Irańczycy, tak? To znaczy, że ciągle jest jedna karta, powiedzmy, przetargowa. Ona oczywiście, jak na wojnie, przepraszam, eskalacja zawsze wiąże się z pewnymi konsekwencjami, tak? Ale uderzenie w system wydobywczy czy w system energetyczny Iranu, o czym była mowa, ciągle wydaje mi się jest, mówiąc, że jest to na stole, to moim zdaniem Irańczycy sobie zdają z tego sprawę i Amerykanie sobie z tego zdają sprawę. No mamy teraz grę na wyczekiwanie i znowu no moim zdaniem znowu to, w jaki sposób zrobiono z tej wypowiedzi o zakończeniu pewnego etapu. A kto nam mówi, że następny etap musi oznaczać mniejszą na przykład eskalację, czy nie? Ja nawet nie mówię, że ja jestem zwolennikiem eskalacji. Ja tylko mówię o strukturze interpretacyjnej w dzisiejszym świecie, która tej komunikacji strategicznej, ponieważ wszyscy są tak bardzo zaangażowani, żeby mieć rację, i to nie rację za 10 dni, ale mieć rację pomiędzy 13.13 a 14.15, to te po prostu, i do tego oczywiście dochodzi, to Trump jest w pewnym sensie za to odpowiedzialny, bo no te jego komunikaty też nie są zbyt przemyślane czasem. Tak? Chociażby jak sobie warto sobie przypomnieć ten 5- czy 7-minutowe to jego wystąpienie na początku tej wojny. No nie było jakimś majstersztykiem. Tak? Zresztą było też taką obietnicą, że to będzie, jak to mu był w rodzinie Soprano, prawda? Ci włoscy gangsterzy mówili badabim, badabum i prawda, 1, 2, 3 i wszystko będzie załatwione. Zresztą to jest krytyka, która najbardziej do mnie trafia. To znaczy, że Donald Trump po prostu na tak zaawansowaną czy tak pełną wyzwań wojnę nie zabrał ze sobą amerykańskiego narodu w żaden sposób, prawda? Nie było żadnego przygotowania. Pytanie, czy to było możliwe? To jest kolejne pytanie.
Więc tak to teraz od tej odpowiedzi przejdźmy na chwilę do tematu związanego z amerykańską i polską prawicą. Donald Trump dalej jest sexy, czy przestaje być sexy? W poniedziałek informacja, że Wojciech Cejrowski, który był rzeczywiście zagorzałym trumpistą, fanem, może nawet więcej niż fanem Donalda Trumpa, także w studio Dziki Zachód na antenie Radia Wnet zawsze go bronił, zawsze go chwalił. Zawsze mówił, że jest w zasadzie takim politycznym niemalże mesjaszem. Pamiętam dyskusję, kiedy były, to toczył się dookoła wyborów w roku 2020. Pan redaktor twierdził, że one nie były sfałszowane. Wtedy wiele osób zarzucało panu, że pan się nie zna, nie wie, że na pewno establishment ukradł Trumpowi wybory, żeby wsadzić Bidena. Taką tezę też przedstawiał Wojciech Cejrowski. Teraz uważa, że to był błąd i że jako handlarz się pomylił i że już nie będzie sprzedawał Polakom Donalda Trumpa. To jest jakiś jednostkowy przypadek, czy jednak seria, że część prawicy i w Ameryce, ale też w Europie uznała, że Trump zawiódł ich nadzieję?
Nie, no to nie jest jednostkowy przypadek, absolutnie. Żyjemy w atmosferze, w której to jest dosyć zabawne, że podobna, i to mówimy o presji z prawej strony, bo mówmy się, każdy z nas, kto jest trochę po prawej stronie sceny komentatorskiej, tam jak ktoś tam napisze, o Boże, jesteś faszystą, mówiąc szczerze, już żyjemy w takich bańkach, że to, że ktoś tam by mi zarzucił, że ja nie mam odpowiedniej tolerancji do związków jednopłciowych, to po pierwsze zdarza się rzadko, po drugie to wręcz bym był zadowolony, prawda, z tego. Natomiast to, co wywołuje presję psychiczną, i to zresztą widać było ewidentnie w tym filmiku Wojciecha Cejrowskiego, który mówił o tym, że ja dostaję bęcki w komentarzach pod swoimi własnymi filmami, co normalnie nie powinno się zdarzać. Tak? Ja mam oczywiście takie dosyć, można to różnie wyjaśniać, prawda? Wydaje mi się, że Wojtek, przepraszam, nigdy nie byłem z Wojciechem Cejrowskim, to moja pomyłka, pan Wojciech Cejrowski, mówił o tym w sposób tak jednoznaczny i wyraźny, bo mówił o tym, że ja wam to sprzedawałem i teraz do mnie macie pretensje. Narzekał na to, że Tucker Carlson, który też się odwrócił od Donalda Trumpa i też sprzedawał, do niego mają mniej ludzie pretensje. No i generalnie chodzi o to chyba, żeby ludzie nie mieli pretensji do nas. No, ja nie wiem, taka była motywacja. To w całym tym filmie, który można obejrzeć z Pawłem Lisickim na kanale Wojciecha Cejrowskiego, dużo było mowy o tym, że ludzie mają teraz inne emocje niż mieli wcześniej, i na przykład jak był zamach w Butler w Pensylwanii, to oni byli za Trumpem, a jak teraz był próba zamachu no zupełnie innej skali, mimo wszystko dużo dalej od jednak jakiegoś potencjalnego, tam to był rzeczywiście kilka centymetrów od śmierci Trump, ten zamach podczas kolacji korespondentów zagranicznych, próba zamachu, to teraz już ludzie nie mają tych emocji. No tylko jakby pytanie jest takie, czy naszym celem jest, jako komentatorów, jest robienie tak, żeby to zarządzać emocjami na poziomie zbiorowym, tak żeby ludzie byli zadowoleni, czy no starać się opisywać rzeczywistość tak, żeby też ze swojej oczywiście jakiejś tam prawicowej czy konserwatywnej perspektywy, bo tego nikt nie uniknie. No tutaj ten wątek sprzedażowy, o tak bym powiedział, to znaczy wiarygodności. Tak?
Ale co jest też ciekawe, rzeczywiście jest tak, że to w Polsce lewica bardzo przyklasnęła tej deklaracji Wojciecha Cejrowskiego, uznając, no w końcu jest też po naszej stronie i że ta strona jest szeroka, że to jest w tej chwili, jak się popatrzy chociażby na platformę X, gdzie część z nas dużo czasu spędza, no to tam rzeczywiście wiele było takiego Schadenfreude właśnie po stronie lewicowo-liberalnej z hasłami witamy u nas.
No, ja od dłuższego czasu mówię, to jest rzecz, która nie jest oczywiście dlatego, że ja nie jestem sławny i nie wszyscy uznają mnie za najmądrzejszego, ale że od, nie wiem, od wielu miesięcy tak naprawdę, że powoli buduje się coś takiego jak sojusz liberalno-realistyczny, o tak bym powiedział. To znaczy ci po stronie realistycznej wrzucam tę alt-prawicę, która jakby albo jest realistyczna w takim sensie polityki międzynarodowej, bo się inspiruje Johnem Mersheimerem, albo jest realistyczna w takim bardziej popkulturowym sensie, prawda? Że mówi, ja wam mówię jak jest naprawdę, odsłaniam przed wami ten zepsuty świat i powiem wam, jakie są prawdziwe struktury na podstawie jakichś tajnych powiązań. I ta teoria podkowy też jakby w pewnym sensie tutaj działa. Zresztą osoba, która przez wiele lat była uznawana za największą wariatkę w obozie MAGA, zresztą ja to na to mówiłem, ja na to też zwracam uwagę w pewnym sensie słusznie, czyli Major i Taylor Green, po tym jak weszła w konflikt z Donaldem Trumpem, stała się też na krótko takim no, złotym dzieckiem liberalnych mediów do tego stopnia, że została zaproszona do The View, czyli takiego, no nie wiem do jakiego programu w Polsce można to, do jakiejś loży prasowej w TVN-ie, ale jeszcze bardziej z takim celebryckim, tam Whoopi Goldberg, te panie występują i tam opowiadała o swoich przeżyciach, prawda? No, więc no, to jest proces, który się odbywa. Zresztą, no to jest
ale
ciekawe.
Z winy czy bez winy Trumpa? Bo wczoraj rozmawiałem o tym z Pawłem Lisickim i w tej rozmowie no, padł taki argument, że oczywiście w polityce wewnętrznej Donald Trump wiele swoich zapowiedzi zrealizował, aborcja, migracja i można by dalej to wymieniać, ale co było kluczowe, czy jak rozumiem jest kluczowe dla redaktora Pawła Lisickiego, no nie zrealizował tego postulatu zagranicznego, że Stany nie będą żandarmem świata i że będą się z wojen i ze świata wycofywać. No i to spowodowało najpierw odwrócenie się Pawła Lisickiego od Donalda Trumpa, bo właśnie nie zwinął zabawek i nie poszedł za ocean, a teraz także Wojciecha Cejrowskiego. No ale może Donald Trump nie dowiózł tego, co obiecywał, i tutaj trudno się dziwić.
No ale przepraszam, no bo to jest cały problem. Pan przed chwilą mówił, że Wojciech Cejrowski zawsze bronił i tam chwalił Donalda Trumpa. No moja odpowiedź jest taka, może trzeba nie było być trumpistą, no bo to jest problem w ogóle spojrzenia na politykę, że polityka ma nam wszystko dowieść, że to staje się jakby taka wiara parareligijna w pewnym sensie. I teraz no, okazał się fałszywym mesjaszem, tak? Ja rozumiem, bo nie odnowił struktury bytowej, prawda, świata. Nie dokonała się jakaś radykalna rewolucja. I to zresztą jak spojrzeć we wszystkich ruchach rewolucyjnych, prawda, które estetykę ruchów rewolucyjnych w pewnym sensie ta altprawica przejmuje. Prawda? To znaczy zawsze się okazuje, że po przewrocie, prawda, rewolucji świat jednak nie ma Królestwa Bożego na ziemi, bo to zawsze jest fałszywa obietnica. Prawda? Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba powiedzieć. Tak? No, nie dowiózł obietnic, no ale jakich obietnic? Bo ja Donalda Trumpa zawsze traktowałem jako wehikuł pewnych zmian, które z punktu widzenia polskiej suwerenności mogą być dla nas korzystne lub mogą być dla nas niekorzystne. Ale jeżeli ktoś uważa, jakby w pewnym sensie internalizuje pewną wizję wpływowych w internecie, ale też nie odpowiadających za sporą część elektoratu, umówmy się, podcasterów, influencerów, takich jak Tucker Carlson, prawda, czy Alex Jones, czy ktokolwiek. I on internalizuje tą wizję z polskiego punktu widzenia, że to są cele prezydentury Donalda Trumpa, to ja trochę nie rozumiem tej perspektywy. Chyba, że to wynika z takiej perspektywy, że na przykład Paweł Lisicki uważa, że to byłoby bardzo dobrze dla świata, gdyby Ameryka się z tego świata wycofała. Bo wtedy, że tak powiem, rozkwitłoby tysiąc kwiatów i rozumiem, zapanowałby pokój na ziemi. Prawda? To jest ta klasyczna, radykalnej lewicy narracja o tym, że w co Ameryka się nie miesza, to wywołuje tylko wojny, a jakby Ameryki tam nie było, to by wojen nie było. Prawda? W Niemczech lewica podczas zimnej wojny też sobie opowiadała, że Związek Sowiecki by od nas nic nie chciał, gdyby nie było tutaj baz amerykańskich, prawda? No jakby trudno nawet dyskutować z takimi tezami, ale jak usłyszałem, że Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski w tym swoim filmie mówią, że ze wszystkich osób, które są w administracji Trumpa, to jedyny to się broni Robert Kennedy Jr., no to tak troszeczkę nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. No bo tak już nawet abstrahując od tych jego wszystkich teorii, niektóre są takie zdroworozsądkowe i powiedzmy tam piramida żywności, nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń, też się świetnie na tym nie znam, ale niektóre, ale abstrahując od tych, jego poglądy w polityce zagranicznej to są poglądy radykalnej lewicy z lat 70. i tak dalej, trochę dostosowane do dzisiejszych realiów. To antyimperialistyczne w istocie, tylko wewnątrz amerykańskie. Zresztą przecież Kennedy był politykiem partii demokratycznej, prawda? Podobnie jak Tulsi Gabbard, podobnie jak wielu, tak Carson pracował w CNN, więc to są takie przeflancowane w pewnym sensie elementy na prawicy. Jeżeli ktoś uważa, że jak oni są, ja generalnie...
Ale to już puenta, bo rozmawiamy dość długo, kolejny gości czeka. Puenta jest taka, że co, że ta frakcja, która teraz odchodzi, czy jest na prawo Trumpa, to tak naprawdę są byli marksiści dawni, jak chociażby...
Oj, to za dużo Kennedy. Powiedziane, że to są byli. Marksizm, jak wiadomo, krąży w algorytmowym nurcie na wielu poziomach, prawda? Eric Voegelin powiedziałby, że to jest jeszcze coś głębszego, że to jest gnoza, jakaś struktura ukryta rzeczywistości. Zresztą no, lewica chwali Donalda Trumpa, ale tam lewica chwali Wojciecha Cejrowskiego, ale przecież tam była mowa, Paweł Lisicki o wyborach mówił, no, że one być może ciągle zostały skradzione. No dlaczego? Dlatego, że to jest ta teoria spiskowa, która się jakby sprawdziła, bo nie została zweryfikowana przez rzeczywistość. No. Więc to nie chodzi o to, czy ktoś jest marksistą, czy nie, czy ktoś miał, czy Wojciech Cejrowski prowadził w mediach publicznych, prawda, swoje audycje. Ja bym takich daleko idących tutaj wniosków z tego nie wyciągał. To jest po prostu pewna wspólnota interesu, ale też wskazuje na to, że pewna wspólnota myślenia. To, dlaczego ja zawsze kibicowałem bardziej republikanom niż demokratom w amerykańskiej polityce wewnętrznej, to właśnie dlatego, że oni uważali, że Ameryka ma pewną istotną rolę do spełnienia na świecie, że musi powstrzymywać Związek Sowiecki i tak dalej. Prawda? I jeżeli ktoś wybiera w obozie MAGA tę część obozu, która mówi bądźmy izolacjonistami i Ukraina to jest korupcja i laboratoria, bla, 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 to moim zdaniem może tak wybrać, bo to są jego preferencje, ale to nie jest zgodne z interesem daleko widzianym polskiej racji stanu. Tak?
No, to pytanie, jak się tą rację stanu rozumie?
No pytanie, jak się ją
definiuje. Wczoraj długa, tak jest, każdy ją definiuje pewnie troszkę inaczej. Wczoraj długa rozmowa z Pawłem Lisickim, dzisiaj za nami długa rozmowa z Maciejem Kożuszkiem. Może kiedyś się uda w nieodległej przyszłości zrobić taką wspólną rozmowę o tym, jak polska prawica patrzy na Trumpa, jak wygląda ten rozjazd polskiej prawicy, bo ja z kolei od siebie dodam, że moim zdaniem to jest jeden z istotnych kamieni milowych tego rozjazdu na dwie różne prawice w Polsce, tą tradycyjną część Konfederacji i PiS i tą nową, inna część Konfederacji i Grzegorz Braun. To jest bardzo ciekawy proces. Była taka chwila, kiedy był LPR, potem to znikło, teraz tworzy się na nowo w trochę innych warunkach. Bardzo dla mnie politycznie i społecznie ciekawy proces, jako dla tego, który ogląda tą scenę od najmłodszych lat, jako dziecko, jeszcze oglądając posiedzenia pierwszego Sejmu III Rzeczpospolitej w telewizji. Wtedy to jeszcze w dwójce leciało, ale dobrze pamiętam, albo w jedynce. No dobrze, Maciej Kożuszek był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję.